W życiu zawieramy wiele umów i są to różne umowy. Niektóre z nich są takie, gdzie trzeba coś zrobić, żeby coś uzyskać. W pracy, umowa o pracę. W biznesie kontrahenci podpisują ze sobą umowy, deklarując, że coś zrobią po to, żeby coś uzyskać od drugiej strony. Natomiast są też takie sytuacje, w których możemy coś dostać tylko dlatego, że ktoś inny coś postanowił. Na przykład jeżeli ktoś chce nam przekazać darowiznę albo spadek. Jeżeli ktoś się do czegoś zobowiązał, to jest padorunek. To jest sytuacja, w której nie powinien nagle zmienić zdania. Nie powinien po czasie dodać do tego jakiegoś warunku. No bo co to jest za dar, jeżeli dostajesz dar, a potem dowiadujesz się, że jeszcze coś musisz zrobić dla tej osoby, która tobie ten dar przekazała. No bo nie możesz obiecać czegoś najpierw, a po jakimś czasie dodać warunki. Że jednak coś będę musiał dla ciebie zrobić. No bo to jest odwołanie obietnicy. To jest nietrzymanie się swojego słowa, które się dało. Nie można wyjaśnić później, że jednak są jakieś warunki. Że wyjaśniasz, na jakich zasadach dajesz mi coś, co wcześniej już mi dałeś albo obiecałeś. Bo jest różnica między taką prawnie wiążącą obietnicą, obietnicą, w której ktoś deklaruje, przyrzeka, potwierdza w jakiś sposób, że coś nam przekaże, a umową, która coś do czegoś nas obowiązuje. Coś musimy zrobić, żeby coś innego uzyskać. I o takiej różnicy czytamy w kolejnym fragmencie listu do Galacjan. To jest trzeci rozdział od 10 do 18 wersetu. List do Galacjan, trzeci rozdział od 10 do 18 wersetu. Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto nie wytrwa we wszystkim, wypełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze prawa. A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Prawo zaś nie jest z wiary, lecz człowiek, który je wypełnia, przez nie będzie żył. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. Bracia, mówię po ludzku. Przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. Otóż Abrahamowi i jego potomkowi została dana obietnica. Nie mówi i jego potomkom, jak o wielu, ale o jednym. I twemu potomkowi, którym jest Chrystus. To zaś mówię, przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga nie znosi prawo, które powstało 430 lat później, tak aby unieważnić obietnicę. Jeśli bowiem dziedzictwo jest z prawa, to już nie z obietnicy, lecz Bóg darował je Abrahamowi przez obietnicę. To jest rozdział, w którym Paweł broni Ewangelii przed błędnymi naukami tak zwanych judaizantów, judaizujących. To byli ludzie, którzy nakładali na wierzących ciężar prawa. To byli ludzie, którzy swoją drogą wierzyli w Jezusa, którzy wierzyli w to, że Jezus umarł, zmartwychwstał, ale mówili, że bez trzymania się tych żydowskich praktyk nie da się być zbawionym. I ten trzeci rozdział Paweł zaczyna od takich pytań, które mają wstrząsnąć Galacjanami. Nawet sam zwrot do nich: nierozumni Galacjanie, miał nimi wstrząsnąć. I przypomniał im, jak zaczęło się ich chrześcijańskie życie. Że oni wcale nie potrzebowali wykazać się jakimś poziomem posłuszeństwa, żeby otrzymać Ducha Świętego, ale że otrzymali go przez wiarę. Podał też przykład Abrahama, który jest takim ojcem tych, którzy są usprawiedliwieni z wiary. A teraz mówi o tym samym, tylko że z trochę innej strony, czyli pisze, że nie można być usprawiedliwionym przez prawo. Pokazuje, że nikt nie jest nawet w stanie wypełniać wszystkich Bożych przykazań i że poleganie na prawie, na tym, że my możemy je wypełnić, ściąga na nas przekleństwo. I to widzimy w tych czterech pierwszych wersetach, gdzie Paweł czterokrotnie cytuje Stary Testament, więc pokazuje, że już i prawo, i prorocy pokazywali, że nie da się być zbawionym w oparciu o uczynki, ale o wiarę. I znowu druga część tego fragmentu sięga Paweł do przykładu Abrahama, pokazując, że późniejsze prawo nie może znieść tego, co wcześniej Bóg obiecał, a obiecał właśnie Abrahamowi, zanim nadał prawo. Więc Paweł mówi o takich negatywnych skutkach polegania na prawie. Wcześniej w tym rozdziale pisał, że usprawiedliwienie jest z wiary, a teraz chcę pokazać, jaki jest efekt opierania się na posłuszeństwie przekazaniom. Czyli jaki jest efekt tego, na czym opiera się, można chyba tak stwierdzić, większość ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, przynajmniej w Polsce. Większość osób wierzących w Polsce polega raczej na swoim posłuszeństwie, a nie na posłuszeństwie i sprawiedliwości Chrystusa. I Słowo Boże daje mocną odpowiedź w 10 wersecie. Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, polegają na prawie, ciąży przekleństwo. Czyli na wszystkich, którzy przez całe swoje życie próbują zasłużyć na Bożą przychylność. Na wszystkich, którzy liczą, że Bóg weźmie taką wagę niebiańską i położy na szali nasze dobre uczynki i nasze grzechy i stwierdzi, że jednak tych dobrych uczynków jest więcej niż grzechów. Na wszystkich, którzy starają się trzymać takich wyuczonych praktyk religijnych po to, żeby osiągnąć w ten sposób niebo i wieczność z Bogiem. Biblia w tym miejscu daje taką zaskakującą odpowiedź. Odpowiedź ze Starego Testamentu, z Księgi Powtórzonego Prawa, to jest piąta Księga Mojżeszowa, końcówka 27 i początek 28 rozdziału, to jest miejsce, w którym Izraelici mieli wejść do ziemi obiecanej i zanim tam weszli, Mojżesz przekazywał, przypominał im przekazania. Potem jak już weszli, tam mieli się podzielić na dwie grupy. Jedna grupa na górze Garizim miała błogosławić ludowi, druga grupa na górze Ebal miała przeklinać lud. I te błogosławieństwa i przekleństwa miały wynikać z ich posłuszeństwa i nieposłuszeństwa prawu. Czyli mówili, co będzie się działo, jeżeli będą posłuszni, Bóg będzie błogosławił, a co będzie się działo, kiedy oni będą nieposłuszni, będzie przekleństwo. Natomiast ważne było to, że chodziło o posłuszeństwo całemu prawu, nie jakiemuś jednemu przekazaniu i wtedy Bóg będzie błogosławił za to jedno przekazanie. Zobaczmy to w Księdze Powtórzonego Prawa, ostatni werset 27 i pierwszy 28 rozdziału. Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, tego prawa, aby je spełnić, a cały lud powie amen. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. I dalej wymienia różne błogosławieństwa, które to zależało właśnie od posłuszeństwa we wszystkim. Czyli prawo wymaga spełnienia wszystkiego. Wymaga wytrwania w przestrzeganiu przykazań do samego końca, nie przez jakiś okres swojego życia. Bo w przeciwnym razie prawo przewidywało całą listę okrutnych przekleństw. I to jest wręcz niemożliwy do udźwignięcia ciężar, taki poziom trudności, którego no nie da się unieść. Podobnie mówi o tym list Jakuba, 2 rozdział, 10 werset. Że jeżeli ktoś uchybi w jednym, złamie jedno przekazanie, to stanie się winnym wszystkiego. To można porównać do łańcucha i do ogniw w łańcuchu. Do takiego łańcucha, który służy do utrzymania jakiegoś ciężaru. Na przykład kotwicy statku. Też na łańcuchu są kotwice zarzucane. I wszystkie ogniwa mogą być dobre. Kotwica może być solidna, ale jeżeli przerwie się jedno z ogniw, to kotwica przestaje spełniać swoje zadanie. To przestaje zabezpieczać statek, przestaje go utrzymywać w tym miejscu. I podobnie jest z prawem. Prawo też można przedstawić jako taki obraz łańcucha i tych poszczególnych ogniw, które są pojedynczymi przekazaniami. Jeżeli zerwie się jedno ogniwo, jeżeli zerwiemy jedno ogniwo, to ten łańcuch nas już nie utrzyma. Tak jakby ten łańcuch nie podniesie nas do nieba, jeżeli w taki sposób chcielibyśmy się dostać do nieba. Trzeba zachować wszystkie ogniwa w tym łańcuchu. A te przekleństwa z Księgi Powtórzonego Prawa, one miały taki ziemski wymiar. One mówiły o nieurodzaju, o chorobach, o głodzie, o najeździe wrogich narodów, czy w końcu o wygnaniu, tak o takim ostatecznym przekleństwie, wyrzucanie ich z tej ziemi, do której Bóg ich powołał. I to widzimy w kolejnym wersecie i kolejnym cytacie z innej księgi Starego Testamentu, werset 11. A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Więc dla prawa było oczywiste to, że prawo nie służy do tego, żeby kogoś usprawiedliwić. Prawo nie ma takiej mocy, żeby zniszczyć moc grzechu w człowieku. Prawo może tylko pokazać, że jesteśmy grzeszni. Więc pojawia się pytanie, jak możemy osiągnąć sprawiedliwość przed Bogiem. I Paweł tutaj cytuje księgę Habakuka, rozdział 2, werset 4. Habakuk był prorokiem, który żył w czasie, kiedy istniało już tylko to południowe królestwo, czyli Juda. No i nie działo się dobrze. Był wszechobecny grzech. I prorok Habakuk pyta Boga, jak długo jeszcze Bóg będzie pozwalał na takie bezprawie. był wyraźnie zdziwiony, wydawało mu się, że Bóg nic z tym nie robi. Ale Bóg odpowiedział mu, że już zsyła odpowiedź i że tą odpowiedzią jest najazd okrutnych Chaldejczyków. Czyli pogański naród, który miał napaść Judę, był odpowiedzią na grzech Judejczyków. I Habakuk był jeszcze bardziej zdziwiony. No to jak to? Był grzech, a będzie jeszcze większy grzech. Wydaje się, że Habakuk w tym momencie trochę zapomniał o tych przekleństwach Księgi Pozornego Prawa. O tym, że to była kara za grzech. Że Bóg to zapowiedział. Że Bóg mówił wcześniej o tym, że jeżeli będą grzeszyć, będą się buntować, no to Bóg będzie zsyłał na nich obce narody. Ale Habakuk pyta znowu Boga, czemu Bóg chce na to pozwolić? I kolejna odpowiedź Boga zaczyna się właśnie słowami, które Paweł cytuje w liście do Galacjan. Bóg powiedział, że człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I dalej czytamy, co Bóg będzie robił z tymi niesprawiedliwymi, z tymi bezbożnymi, że ostatecznie oni będą ukarani, a ziemia będzie pełna poznania chwały Pana. Więc jak mieli na to odpowiedzieć mieszkańcy Judei? Mieli uwierzyć, że Bóg ostatecznie osądzi zło i że ostatecznie ostają się tylko ci, którzy mu ufają. Niesprawiedliwi nie będą mieć spokoju duszy, ale sprawiedliwy będzie żyć, dlatego że wierzy. Nie dlatego, że nie ma mu nic do zarzucenia, ale dlatego, że ufa Bogu. Dlatego, że ufa Bogu mimo tych trudnych okoliczności, mimo tego, że ma przyjść wróg i ma być źle, ma być jeszcze gorzej. I to zaufanie Habakuka widzimy w trzecim rozdziale. Widzimy tam jego psalm, jego pieśń, w której na końcu mówi, że choćby nawet figi nie zakwitły, choćby nawet w obodach nie było bydła i różne inne rzeczy, których będzie brakować, to on będzie radował się w Bogu swojego zbawienia. Te rzeczy też, nieurodzaj, choroby, brak bydła, to też miało być przekleństwo, które wynikało z nieposłuszeństwa. A Paweł bierze tą ideę tego, że sprawiedliwy będzie żył z wiary i odnosi te słowa do kwestii zbawienia. Do życia w oczekiwaniu na spełnienie Bożych obietnic, nie tylko tych dotyczących urodzaju i pokoju na ziemi, ale wieczności. I ta prawda była już obecna wcześniej w Starym Testamencie, chociaż mogła nie być dobrze rozumiana czy widziana dla tych, którzy nawet może nie widzieli, że jest jakiś problem w ich życiu z prawem. Że łamią prawo, że prawo stawia bardzo wysoką poprzeczkę. Którzy nie rozumieli, że nieposłuszeństwo prawu prowadzi do wiecznego potępienia. To myślę, że jest problem wielu ludzi dzisiaj, którzy nie widzą tego, że standard jest wyższy, niż człowiekowi może się wydawać. Bo nie wystarczy to, że ktoś jest wzorowym uczniem, że jest pilnym studentem, że nie sprawia może problemów wychowawczych, zaczynając od najmłodszych. Mi się tak kiedyś wydawało, że w miarę sobie radzę z przykazaniami. Nie wystarczy to, że ktoś jest troskliwym rodzicem, że się troszczy o swoje dzieci, że jest serdecznym, życzliwym przyjacielem, sąsiadem, rzetelnym pracownikiem, praworządnym obywatelem albo wszystkimi naraz, jeżeli ktoś tak u sobie uważa. Ale to wszystko są tylko ludzkie kategorie dobroci. To nie wystarcza. Boży standard jest o wiele wyższy. Doskonałość, wypełnienie całego prawa. I o tym mówi też kolejny werset, że prawo nie jest z wiary, ale człowiek, który je wypełnia, będzie przez nie żył. To jest z kolei cytat z Księgi Kapłańskiej, to jest trzecia księga Mojżeszowa, rozdział 18, werset 5. To jest znowu kontekst takiego wezwania do przestrzegania prawa. Chodziło o to, żeby trzymali się tego, do czego wzywa ich Bóg, a ten, kto będzie to robił, będzie żył. I tu możemy być trochę zmieszani, jak spojrzymy sobie na 11 i 12 werset w Galacjan. Bo najpierw Paweł cytuje jedno miejsce i mówi, że sprawiedliwy będzie żył z wiary, a potem cytuje inne miejsce i mówi, że żyć będzie ten, kto wypełnia prawo. Więc jest pewne napięcie, które ma do czegoś nas zmusić do myślenia, jak to jest możliwe. Ale najpierw spróbujmy zrozumieć, o jakie życie w ogóle chodziło. W Księdze Kapłańskiej pod koniec tego 18 rozdziału Bóg mówi, co zrobi, jeżeli nie będą posłuszni. W 28 wersecie na końcu tego rozdziału mówi, że wtedy będą wyrzuceni ze swojej ziemi. Że Bóg wyrzuci ich tak, jak wyrzucił narody, które mieszkały tam wcześniej. Więc w tym życiu, o którym była mowa w tym rozdziale, chodziło o doświadczenie Bożego błogosławieństwa, tak jak wcześniej słyszeli. Jak będziecie posłuszni, Bóg będzie wam błogosławił urodzajem, pokojem, potomstwem, tymi wszystkimi dobrymi rzeczami tutaj na ziemi. I to zależało od posłuszeństwa prawa. Prawo stawiało warunki, ale my wiemy z historii Izraela, że im się to nie udało. Że co chwilę się buntowali, tworzyli sobie jakieś bożki, czcili właśnie innych bogów. I dlatego Bóg zsyła na nich wrogów. To też widzieliśmy właśnie u Habakuka. Mieli najechać ich Chaldejczycy jako kara za ich grzech. Więc to długie doświadczenie Izraelitów pokazuje nam także, że oni nie byli zdolni do spełnienia prawa. Więc nie mogli osiągnąć życia taką drogą, w taki sposób. Potrzebna była inna droga. Droga wiary. I to jest droga polegania na wierze, która wyklucza się z polegania na prawie. Bo jeżeli chcesz żyć w oparciu o prawo, to musisz wypełnić je całe. Tylko jedna osoba to uczyniła. Jezus Chrystus. Nikt poza Nim tego nie wypełni. Więc jeżeli polegamy na sobie, to na starcie wskazujemy siebie na porażkę. Paweł też już wcześniej napisał, że nikt nie będzie usprawiedliwiony przez prawo. To jest ślepa uliczka. Możesz próbować dojechać do celu, ale nie dojedziesz do celu. Tam nie ma celu. Nie dojedziesz do tego, co chcesz osiągnąć. Rozwiązaniem jest poleganie na Chrystusie. O tym mówi werset 13. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. W końcu dochodzimy do rozwiązania tego problemu, tego przekleństwa. Paweł pisał o tym problemie w 10 wersecie, że jesteśmy pod przekleństwem, jeżeli polegamy na uczynkach prawa, bo nikt nie wytrwa przestrzegania całego prawa. Potem wyjaśnił, że poleganie na uczynkach prawa jest przeciwne wierze, a tylko przez wiarę można być sprawiedliwym przed Bogiem. A takim ostatecznym przekleństwem prawa jest śmierć. My to widzimy od początku historii Biblii, którą opisuje Biblia. Już upadek Adama i Ewy doprowadził do tego, że Bóg powiedział, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. To było przekleństwo wynikające z grzechu człowieka. Paweł nawiązuje do tego w liście do Rzymian 5:12 i napisał tam, że jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. My potem widzimy, że coś jest nie tak z tym światem, że jest skażony grzechem, że wszyscy są pod przekleństwem, dlatego że wszyscy umierają. Więc problem jest ogromny, dlatego rozwiązanie musi być potężne. I takie jest. Chrystus stał się za nas przekleństwem, żeby wykupić nas z przekleństwa prawa. Myślę, że gdyby Biblia nie użyła takich słów, nie mielibyśmy odwagi tak powiedzieć, że Jezus stał się przekleństwem. Ale jednak Paweł pisze to ze świadomością tego, że to rzeczywiście się wydarzyło. Że Bóg przeniósł to przekleństwo, które nam się należało, na swojego Syna. Tu Paweł znowu cytuje Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział 21, werset 23. Tam jest mowa o osobach, które były skazane na śmierć i ciała takich osób po ich ukamienowaniu były wieszane na drzewie, miały być powieszone na drzewie. To miało pokazywać, że oni zostali odrzuceni. Więc taki człowiek nie był przeklęty dlatego, że on wisiał na drzewie. To nie z tego wynika przekleństwo. On wisiał na drzewie dlatego, że był przeklęty. A był przeklęty, bo popełnił przestępstwo, które skazywało go na śmierć. Czyli to przekleństwo wynikało z tego, że był winien kary śmierci. Że był odrzucony z tego powodu, ze społeczności, z życia. Był odcięty z życia i społeczności. I oczywiście tam w Starym Testamencie nie chodziło o krzyżowanie. Taka metoda jeszcze nie była znana, metoda egzekucji. Natomiast Żydzi uważali właśnie z tego powodu także ukrzyżowanie, które znali później przez Rzymian, którzy taką metodę stosowali, jako przeklętą śmierć. Krzyż Chrystusa był dla Żydów zgorszeniem. O tym czytamy także w Koryntian. I w pewnym sensie mieli rację. To była odrażająca śmierć. To była śmierć, która pokazywała przekleństwo osoby, która tam zawisła. ale wyciągnęli z tego zły wniosek. Oni uważali, że Mesjasz nigdy nie mógł zginąć taką odrażającą śmiercią. Nie rozumieli, jak to jest możliwe, że ich Mesjasz mógłby zginąć w taki sposób, mógłby być przeklęty. A to nie tylko było możliwe, to było konieczne. To było konieczne, żeby wziął na siebie nasz grzech. W swoim ciele poniósł ten ciężar przekleństwa przez ofiarę na krzyżu. Zrobił to w nasze miejsce, bo to my byliśmy pod przekleństwem. Chrystus wziął je na siebie po to, żeby nas z niego wykupić. To może dzisiaj rzadziej stosowane w kontekście ludzi, wykupienie, ale wtedy to było znane w tej kulturze praktyka wykupywania niewolnika albo dłużnika. Jeżeli kogoś było stać, a miał w rodzinie kogoś, kto właśnie był niewolnikiem czy dłużnikiem, mógł wykupić taką osobę. I dzięki temu taka osoba stawała się wolna, stawała się wolnym człowiekiem. Wolnym od konieczności właśnie takiej służby niewolniczej albo od swojego długu, którego ta osoba sama nie mogła spłacić. I ten obraz jest o nas, bo my wszyscy tacy byliśmy. Byliśmy w niewoli grzechu i mieliśmy dług wobec Boga, którego nie mogliśmy spłacić sami. Nie było innego sposobu, żeby go spłacić, niż ofiara Jezusa. Więc Chrystus wykupił wierzących z przekleństwa prawa, samemu stając się przekleństwem. To była ta cena do zapłacenia. Jedyna możliwa cena do przyjęcia przez Boga. Bóg nie mógł w inny sposób tego uczynić. Żadnym majątkiem, pieniędzmi, czymkolwiek innym, tylko Jezus, który wszedł w nasze miejsce. Jak mówi też bardzo mocno 2 Koryntian 5,21, on stał się grzechem, żebyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Bożą. A dalej widzimy dwa cele tego wykupienia nas przekleństwa prawa. Po pierwsze, żeby błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogan w Jezusie. I po drugie, żebyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Skoro zniesione było przekleństwo, to jest możliwe błogosławieństwo. Błogosławieństwo Abrahama, które miało także od początku dotyczyć pogan, tak jak Bóg powiedział Abrahamowi, że w nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. A skoro przekleństwo, o którym Paweł pisał, wynikało ze złamania prawa, skoro pisał o tym, że sprawiedliwy będzie żył z wiary, to błogosławieństwem będzie życie wolne od kary za grzech. Będzie wolne od wiecznego potępienia. Drugim celem wykupienia nas przekleństwa prawa jest Duch Święty, otrzymanie Ducha Świętego. Jak czytamy, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. I tutaj Paweł odpowiada na pytanie, które sam zadawał wcześniej w tym rozdziale, w 2 i 5 wersecie, kiedy on pytał Galacjan, w jaki sposób wy otrzymaliście Ducha. Tu tutaj mówi wprost. Przez wiarę. I Bóg wiele razy w tym testamencie zapowiadał Izraelitom, że da im swojego ducha. I ciekawe jest to, że takie obietnice pojawiały się wtedy, kiedy Izrael był albo w niewoli, albo miał trafić do niewoli. Czyli wtedy, kiedy doświadczał właśnie skutków swojego nieposłuszeństwa. Tak jest u Ezechiela, u Izajasza, u Joela. Więc Bóg nie obiecywał im Ducha Świętego, kiedy oni sobie radzili jako nagrodę, ale obietnica Ducha, ona pokazuje Bożą łaskę wobec ludzkiej porażki. Ona mówi o Bożym ratunku wobec tych, którzy sami są duchowymi bankrutami. Kilka przykładów. Bardzo wyraźnie widzimy to w takiej wizji, którą Bóg pokazał Ezechielowi. To jest 37 rozdział Księgi Ezechiela. Tam Bóg stawia proroka Ezechiela na środku doliny, doliny suchych kości, więc było tam pełno suchych kości. W poprzednim rozdziale Bóg mówił o tym, że da im swojego ducha, a to jest taki obraz, który obrazuje właśnie to, że Bóg da im swojego ducha. I tam w tym obrazie widzimy ożywienie suchych kości, że te kości wypełniają się ścięgnami, ciałem, skórą i ożywczym tchnieniem. To ożywcze tchnienie to jest właśnie ten duch, Boże Duch, który tak Bóg obiecuje swojemu ludowi. Drugi podobny, chociaż inny obraz, ale o to samo chodzi, u Izajasza. Izajasza 44:3. Gdyż wyleje wody na spieszoną ziemię, i strumienie nas uchyląt. Wyleję mojego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje latorośle. Czyli podobne jest to, że właśnie znowu ratunek jest tam, gdzie brakuje życia. I właśnie o to chodzi w wykupieniu z przekleństwa prawa. Że my byliśmy takimi suchymi kośćmi, którym brakowało życia. Byliśmy taką suchą ziemią, której brakowało wody, ale Bóg przyszedł ze swoim duchem, kiedy my byliśmy na dnie, tej dolinie takich suchych kości. I nie zrobił tego przez nasze posłuszeństwo prawu, zrobił to przez swoją łaskę, na którą my odpowiedzieliśmy wiarą. Ale Paweł, pisząc o tym, spodziewał się tego, że może spotkać się ze sprzeciwem. Spodziewał się tego, że ludzie powiedzą, że nadanie prawa zmieniło coś w tej sytuacji. Że błogosławieństwo Abrahama swoją drogą, ale skoro Bóg później daje prawo, to może coś się zmieniło. I widzimy odpowiedź na to od 15 wersetu. Bracia, mówi po ludzku. Przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. Więc Paweł powołuje się na stosunki międzyludzkie. I tu nie jest jasne, czy chodziło faktycznie o testament spisywany przed śmiercią, czy może chodziło o jakąś umowę między dwiema stronami. W każdym razie chodzi o taką umowę, której nie można zmienić po tym, jak została podpisana, potwierdzona w jakiś sposób. A Paweł odnosi się do obietnic, które Bóg dał Abrahamowi. Tych obietnic, które powiedział, że da mu ziemię, liczne potomstwo, błogosławieństwo. I Abraham w to uwierzył, a Bóg zawarł z nim przymierze. I to było przymierze zawarte w dosyć specyficzny sposób, w taki sposób, w jaki zawierano przymierza wtedy w tej kulturze. To jest w 15 rozdziale Księgi Rodzaju. Taki opis właśnie, jak Bóg zawiera przymierze z Abrahamem i jego potomstwem. I Bóg powiedział Abrahamowi, żeby wziął kilka zwierząt, żeby rozciął te zwierzęta i te połowy położył na jednej i na drugiej stronie. I z reguły przy przymierzach obie strony przymierza przychodziły środkiem tych zwierząt, tych przeciętych zwierząt. To był sposób potwierdzenia umowy, taki sposób wyrażania, że jeżeli któraś ze stron złamie tę umowę, to ma się jej stać tak jak tym zwierzętom. Takie ściągnięcie na siebie takiego przekleństwa, tak jak te zwierzęta zostały przecięte na pół. Ale tutaj było inaczej. W przymierzu między Bogiem a Abrahamem było inaczej, bo kiedy Abraham przygotował te zwierzęta, to czytamy o tym, że ogarnął go twardy sen. Czytamy o tym, że nastała ciemność i że w tej ciemności ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia. Czyli pojawił się ogień i czytamy o tym, że ten ogień przychodził, przesuwał się między tymi płokami zwierząt. Co pokazuje nam, że to Bóg samodzielnie zawiera to przymierze. Abraham sobie smacznie śpi, a Bóg zawiera przymierze niejako ze samym sobą w ten sposób, zobowiązując się, że on je wykona. Czyli nie uzależniał powodzenia tego przymierza od posłuszeństwa ludzi. A Paweł dalej precyzuje, komu Bóg złożył swoje obietnice. Werset 16. Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi i jego potomkom jak o wielu, ale jak o jednym. I twojemu potomkowi, którym jest Chrystus. Ten werset jest takim wtrąceniem, bo 15 i 17 werset one się łączą ze sobą, ale tutaj to jest ważne wtrącenie, bo ono pokazuje, że już wtedy chodziło o Chrystusa. Wcześniej Paweł pisał, że ten, kto wypełni prawo, będzie żyć, ale pokazał także, że nikt nie jest w stanie tego spełnić. Tutaj pisze, że obietnice dane są przez potomka Abrahama, czyli prawo stawia wyzwanie, którego nikt nie jest w stanie spełnić, ale Ewangelia mówi o obietnicach, które wypełnia sam Bóg. I tutaj widzimy, kogo te obietnice dotyczą. Nie chodzi tylko o Abrahama, no bo gdyby tak było, to prawo mogłoby znosić obietnice. Gdyby Bóg złożył obietnicę tylko Abrahamowi, to Abraham umiera i koniec przymierza. Ale Bóg zawiera to przymierze z potomstwem Abrahama, a Paweł mówi, że obietnice dotyczą konkretnie jednego potomka, że spełniają się w Chrystusie. Tutaj pojawia się taki językowy argument, że nie chodzi o wielu, ale o jednego, dlatego że słowo potomstwo, czy też nasienie, bo różnie jest też tłumaczone w różnych przykładach, to jest bardzo specyficzne słowo, bo i w hebrajskim, i w grece ono może oznaczać albo jedną, albo więcej osób. Gramatycznie to jest liczba pojedyncza, natomiast w użyciu może chodzić albo o jedną osobę, albo o więcej osób. Tak się składa, że i polskie słowo potomstwo też może być jako jedna osoba, albo jako więcej osób. I nawet w Biblii także używane jest na różne sposoby. Są różne znaczenia tego słowa. Na przykład nawet w Galacjan, pod koniec tego samego rozdziału, 29 werset, Paweł pisze o potomstwie Abrahama i ma na myśli więcej osób. Ale w Księdze Rodzaju 3:15 mowa jest o potomstwie kobiety, tam gdzie Bóg mówi o potomstwie kobiety i potomstwie węża i nieprzyjaźni między jednym a drugim, no to wiemy, że w kontekście chodzi o jedynego, chodzi o Syna Bożego, o Jezusa Chrystusa, o jedną osobę, o potomstwo, ale w jednej właśnie osobie. Według Żydów to oni byli potomkami Abrahama. Nawet szczycili się tym, że jesteśmy właśnie dziećmi Abrahama, on jest naszym ojcem. Ale Paweł mówi, że tak zasadniczo to obietnice dotyczą jednego potomka, Jezusa. I dopiero przez związek z Jezusem mogą dotyczyć innych ludzi. Bo możesz sobie być potomkiem Abrahama według ciała. Ale jeżeli nie uwierzyłeś w Mesjasza, to nie jesteś jego potomkiem. I dotyczą te obietnice wszystkich i Żydów, i pogan, którzy w Niego uwierzyli. Przez to, że stał się za nich przekleństwem. Dzięki temu właśnie dopiero my wtedy stajemy się potomkami Abrahama, kiedy jesteśmy w Chrystusie. Więc skoro Bóg nie uzależniał swoich obietnic od posłuszeństwa ludzi, to nie mogło tego zmienić prawo. Właśnie o tym mówi 17 werset, gdzie Paweł pokazuje, że późniejsze prawo nie może wprowadzić zmian. Nie może zmienić tego, co Bóg już powiedział. Bo to tak, jakby Bóg powiedział najpierw, że będę wam błogosławić, sam się do tego zobowiązuję i to właśnie zrobił z Abrahamem. Jak gdyby później, kilkaset lat później powiedział, zrobimy inaczej. Jednak będzie inny system. Jednak nie dam wam tego, co powiedziałem, jeżeli się nie zmienicie, jeżeli się nie poprawicie. Gdyby tak było, to Bóg odwołałby swoje obietnice. Wiemy, że Bóg nie może odwołać swoich słów. Złożył przysięgę wobec samego siebie. Wieczną, nieodwołalną, bezwarunkową przysięgę. Więc nikt nie mógł tego ani odwołać, ani zmienić. Nie mogło tego zrobić prawo, które było dane 430 lat później. I tu nie będę dostrzegał, o jaki dokładnie okres chodzi, te 430 lat. Tutaj niektórzy liczą od zawarcia przymierza z Abrahamem. Wtedy chodziłoby nie tylko o pobyt w Egipcie, ale też wcześniejszy w Kanaanie, gdzie także potomkowie Abrahama wcześniej żyli, nie w swojej ziemi jeszcze. A niektórzy liczą to jako okres od powtórzenia tych obietnic Jakubowi, czyli wnukowi Abrahama, przed wejściem do Egiptu. Czyli chodziłoby o sam pobyt w Egipcie. Takie dwie są główne teorie. Nie dostrzegam tego w tym miejscu. W każdym razie było to kilkaset lat. I ten czas wystarczał, żeby pokazać, że prawo nie może zmienić wcześniejszej obietnicy. Że prawo nie jest aneksem do tej umowy przymierza. Nie jest aktualizacją warunków umowy. Że zmieniły się czasy, okoliczności, trzeba dostosować zapisy. Boże obietnice nie wymagają żadnej aktualizacji. Spójrzmy jeszcze na werset 18. Jeśli bowiem dziedzictwo jest sprawa, to już nie z obietnicy, lecz Bóg darował je Abrahamowi przez obietnicę. Czyli nie ma jakiejś drogi środka między prawem a obietnicą. To są dwie wykluczające się zasady. Prawo mówi o obowiązkach, mówi o pracy i posłuszeństwie człowieka. Obietnica z drugiej strony mówi o Bożym planie, Bożej łasce i Bożej inicjatywie. Prawo mówi, masz robić to, a nie masz robić tamtego. W obietnicy to Bóg mówi, że ja to zrobię, ja będę błogosławił. Więc nie da się nawet jednocześnie opierać na jednym i na drugim. Bo obietnica odnosi się do wiary, a prawo odnosi się do uczynków. I wiara otrzymuje to, co jest za darmo, a uczynki chcą zapracować na nagrodę. A Paweł pisze tutaj o dziedzictwie. Dziedzictwo jest czymś, co się dostaje, a nie na to zasługuje. I tym dziedzictwem jest błogosławieństwo dane Abrahamowi i jego potomkom. tym, którzy są właśnie Jego potomstwem przez wiarę w Chrystusa. Tym dziedzictwem jest też ten Duch Święty, który był obiecany wcześniej. Natomiast w Nowym Przymierzu my widzimy, że to dziedzictwo jest pełniejsze i szersze, niż widzieliśmy w Starym Przymierzu. Spójrzmy na jeszcze w końcówce na listy do Rzymian 4:13, bo tam właśnie jest mowa o tym dziedzictwie. List do Rzymian 4:13. Albowiem nie na podstawie prawa była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Więc to samo nauczanie co w Galacjan, ale widzimy ciekawą zmianę, jeżeli mogę takiego słowa użyć. Paweł napisał, że Abraham i jego potomstwo mają być dziedzicami świata. Więc jest pewna zmiana w tej obietnicy. To nie jest tylko skrawek ziemi na Bliskim Wschodzie. Paweł rozumie, że chodziło o coś więcej. To jeszcze jest coś, co widzimy w błogosławieństwach, które Jezus ogłosił. Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię. Ale to nie jest zmiana warunku obietnicy. To nie jest tak, że Bóg dodał jakieś kryteria do spełnienia. To jest zobaczenie tych obietnic w świetle Chrystusa. Dlatego, że w Jego dziele nie chodzi o to, żeby dać nam urodzaj, zdrowie czy pokój tutaj na tej ziemi. Chociaż to też otrzymamy, kiedy Jezus powróci. Będziemy mieć błogosławieństwo właśnie tutaj na ziemi, w zdrowiu, urodzaju czy pokoju. Ale właśnie to nastąpi wtedy, kiedy On powróci. Ale wtedy otrzymamy coś o wiele większego od takiego doczesnego dobrobytu. To będzie życie na nowej ziemi, nowym niebie, w pełni Bożego błogosławieństwa. Czyli Bóg usunie wszelkie przekleństwo, które przyszło na świat w wyniku grzechu. Włącznie z samym grzechem, czyli powodem tego przekleństwa. Jako największe błogosławieństwo, oczywiście, także Boża obecność, to jest to błogosławieństwo, które doświadczymy, życie w pełni Bożej obecności. W Galacji pojawili się tacy ludzie, którzy uważali, że prawo stawiało warunki obietnicy. Nie odrzucali Bożych obietnic. Wierzyli nawet w to, że spełniają się w Chrystusie, ale uzależniali ich spełnienie od wypełnienia prawa. Paweł mówi, że takie podejście znosi obietnicę. Że dziedzictwo może być albo na podstawie obietnicy, albo na podstawie prawa. Ci judaizujący mówili, że jest na podstawie obietnicy i prawa. Ale problem w tym, że nie da się jednego i drugiego ze sobą połączyć. Bo chodzi o to, na czym polegamy. Czyli na jakiej podstawie Bóg przyjmie nas do wiecznego królestwa. Czy na podstawie tego, jak sobie radzimy. Wtedy wracamy do 10 wersetu. Że przeklęty jest każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego. Czyli samo prawo z tego testamentu, ono ostrzegało, że trzeba wypełnić się całe. I widzimy w historii Izraela, że nie wychodzi. I widzimy także karę, które Bóg z tego powodu zsyłał. Ale w tym kontekście tego duchowego bankructwa widzimy nadzieję. Widzimy nadzieję w tym, że sprawiedliwy będzie żyć z wiary w Boże obietnice. Że tą nadzieję daje ratunek, który przychodzi od Boga. Ratunek, który przychodzi w taki zaskakujący sposób. Tak jak Habakuka zdziwiło, zaskoczyło to, że Bóg zsyła Chaldejczyków, tak Bóg także zaskoczył tym, że ukrzyżował swojego Syna. Użył narzędzia, które dla Żydów oznaczało przekleństwo i mieli rację, ale to było potrzebne, żeby wykupić nas przekleństwa prawa. Bo tylko tak mogło na nas przejść błogosławieństwo Abrahama i tylko tak mogliśmy otrzymać ducha. Kiedy my też zobaczyliśmy swoje duchowe ubóstwo, kiedy zrezygnowaliśmy z takiej próby zapracowania na swoje zbawienie, kiedy chwyciliśmy się Bożej obietnicy, to wtedy otrzymaliśmy Ducha Świętego. Ale prawo wciąż jest ważne. To nie wisi już nad nami dzisiaj jako ciężar dla tych, którzy uwierzyli, ale możemy go teraz przestrzegać w wolności i z wdzięczności. I z Duchem Świętym, który nas uzdalnia do tego, żeby to robić. Więc dzisiaj było trochę bardziej negatywnie o prawie, ale kolejnym razem, jak Bóg pozwoli, spojrzymy też na prawo pozytywnie, na to, jaką rolę odgrywa w Bożym planie zbawienia. Amen.